Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Ojciec Święty Franciszek mówił w środowej katechezie o jedności i świętości Kościoła, które wyznajemy odmawiając credo.
Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie papież wyjaśnił, że Kościół jest jeden, ponieważ ma swe źródło w trójjedynym Bogu, tajemnicy jedności i pełnej komunii. Kościół jest też święty, ponieważ, jak tłumaczył Ojciec Święty, został on utworzony przez Jezusa Chrystusa, jest ożywiany Jego Duchem Świętym, napełniony Jego miłością i Jego zbawieniem.
Ojciec Święty Franciszek zauważył, że jednocześnie Kościół składa się z grzeszników, którzy każdego dnia doświadczają swoich słabości.
Papież podkreślił, że jednym z najcięższych grzechów we wspólnocie chrześcijańskiej jest podział. Wyjaśnił, że jest on znakiem nie dzieła Bożego, ale dzieła diabła.
Natomiast Bóg pragnie, byśmy coraz bardziej byli zdolni do przyjęcia siebie nawzajem, do wybaczania sobie, do lubienia jedni drugich, aby coraz bardziej upodobnić się do Niego, który jest komunią i miłością. Na tym polega świętość Kościoła, rozpoznawaniu w sobie i siebie w obrazie Boga i napełnianiu Jego miłością i Jego łaską.
Ojciec Święty Franciszek tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów. Do Polaków powiedział:
witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wczoraj obchodziliście uroczystość jasnogórskiej Madonny. Jej opiece zawierzam was wszystkich, wasze rodziny i cały naród polski. Jej matczyna miłość niech was zawsze prowadzi ku Chrystusowi drogami prawdy, dobra i wzajemnej miłości. Niech Bóg wam błogosławi.
W środę odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu, a na nim padły nowe obietnice premiera i rządu.
Donald Tusk, przedstawiając plany swojego gabinetu na najbliższe miesiące, zapowiedział zwiększenie waloryzacji emerytur i rent oraz ulg podatkowych na dzieci.
Przekonywał też, że w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej znajdzie się 400 miliardów złotych dla województw.
Zapowiedział działania w celu zwiększenia obecności NATO w Europie i wzrost wydatków na zbrojenia w roku 2016.
Poseł Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, mówił w Sejmie, że te propozycje są niewystarczające, nie naprawią złej sytuacji.
Teraz słyszymy znowu, że będzie dobrze, że Polakom będzie się żyło dobrze, ale popatrzmy chociażby na sondaż. Słychać, że premier Donald Tusk uważa, że sondaże są ważne. A więc proszę bardzo, TNS Polska podaje, że 1% Polaków zdecydowanie dobrze ocenia pracę rządu Donalda Tuska. 1% Polaków. A stąd i te obietnice, szastanie pieniędzmi, stąd zapowiedzi, że w przyszłym roku rodziny gorzej sytuowane otrzymają pomoc, realną pomoc. Tylko można by tak określić te propozycje, że są to małe plastry na wielką ranę.
Poseł Beata Kempa ze Sprawiedliwej Polski powiedziała, że nie wierzy w nowe obietnice premiera.
Dzisiaj mamy nowy festiwal obietnic. Oczywiście zgodzę się z moimi przedmówcami, bo zbliżają się wybory. Pewnie one są pod te najbliższe samorządowe. Czy pan zdąży z ustawami? Wątpię. Więc najlepiej powiedzieć dzisiaj: kocham dzieci, kocham babcie, kocham dziadków. To się najlepiej sprzedaje. To jest najlepsze pod wybory.
Także w środę oficjalnie rozpoczęła się kampania przed wyborami samorządowymi, które odbędą się 16 listopada.
We wrześniu szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz ma przedstawić szczegółową informację na temat sprawy afery podsłuchowej. To inna ze środowych zapowiedzi premiera Donalda Tuska.
Przypomnijmy, że przed wakacjami parlamentarnymi wicepremier Janusz Piechociński mówił, że sprawa musi zostać wyjaśniona do 20 sierpnia, albo powinny odbyć się przedterminowe wybory. Termin ten minął.
Poseł Beata Mazurek podkreśla, że minister Sienkiewicz powinien już dawno zostać zdymisjonowany, a jego wystąpienie niczego nie wniesie.
Prawda też jest taka, że skoro sprawa afery taśmowej jest w prokuraturze, to minister Sienkiewicz może nam ujawnić tylko to, co nie jest objęte postępowaniem prokuratorskim. I my tak naprawdę nic więcej ponad to, co dzisiaj wiemy, co ewentualnie pojawi się w przestrzeni medialnej, nie dowiemy się. Więc ja uważam, że jeśli chodzi o ministra Sienkiewicza, o te taśmy prawdy, to jest to jedna wielka ściema. Tego oczywiście to mówi minister Sienkiewicz, natomiast sam fakt, że on został nagrany, sam fakt tego, co on mówił na tych nagraniach, że nie ma państwa polskiego, dyskwalifikuje go do pełnienia w ogóle funkcji publicznych, do reprezentowania kraju.
Praska prokuratura okręgowa od połowy czerwca prowadzi śledztwo dotyczące podsłuchiwania m.in. polityków i biznesmenów.
W śledztwie tym badana jest kwestia bezprawnego utrwalania rozmów prowadzonych przez gości restauracji Sowa i Przyjaciele oraz Amber Room w Warszawie.
Były minister transportu Sławomir Nowak może uniknąć kary za złożenie nieprawdziwych informacji o stanie swojego majątku.
Z pomocą przychodzi Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Marka Biernackiego. Resort proponuje zmianę ustawy o oświadczeniach majątkowych.
Zgodnie z nią, jak napisał jeden z dzienników, nie będzie stanowiło przestępstwa niewpisanie do deklaracji przedmiotów o wartości do 20 tysięcy złotych. Dziś ten próg to 10 tysięcy złotych, a biegli wycenili zegarek ministra Nowaka na kwotę od 11 do 15 tysięcy złotych.
Rzecznik prokuratury generalnej Mateusz Martyniuk stwierdził, że jeśli zmienione regulacje zaczną obowiązywać, to sądy będą musiały to uwzględnić i zastosować wobec oskarżonego przepis korzystniejszy.
Poseł Jarosław Zieliński mówi jednak, że zabieg, który ma uratować Nowaka, nie wydaje się możliwy, ponieważ prawo nie działa wstecz.
Platforma jest znana z tego typu kombinacji po to, żeby zamiatać pod dywan wszystkie trudne sprawy i swoje wewnętrzne afery i być może tu będzie taka kolejna odsłona. Natomiast mi się wydaje, że ten zabieg tak naprawdę prawnie jest niemożliwy, dlatego że prawo nie może działać wstecz. Jeżeli obowiązywał pewien próg zgłaszania korzyści, to on musi być brany pod uwagę z tego czasu, kiedy ktoś nie wypełnił tego obowiązku prawnego i teraz zmiana może być tylko zmianą na przyszłość. Moim zdaniem jest to zmiana niedobra, zmiana niewłaściwa, bo będzie pozwalała na to, żeby nie zgłaszać do rejestru korzyści takich dóbr, które mają znaczną wartość.
W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie w sprawie trudnej sytuacji transportowców w związku z rosyjskim embargiem.
Przewoźnicy mieli nadzieję, że rząd przedstawi propozycję rozwiązania problemów, bo jak mówią, bez wsparcia ze strony państwa grozi im bankructwo.
Pierwsze kroki zostały podjęte, jednak nie jest to jeszcze rozwiązanie problemów transportowców.
Mówi Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.
Poszczególni przedstawiciele resortu przedstawiali swój urobek. Jak się okazuje, bardzo niewielki, ale widać, że prace zostały uruchomione, chociaż nie jest to jeszcze rozwiązanie problemów, na które bardzo liczymy. Dlatego wysłuchaliśmy tych informacji. Pojawiła się ciekawa dosyć koncepcja uruchomienia możliwości, jakie daje Bank Gospodarstwa Krajowego. Chodzi o to, żeby przy restrukturyzacji naszych umów tutaj można było się troszkę posiłkować gwarancjami z tego banku. Oczywiście nie jest to zasada ogólnie obowiązująca. Każdy musiałby szczegółowo składać tak jako kredyt dokumentację, ale wielu przewoźników z całą pewnością by mogło z tego skorzystać i poprawić swoją sytuację finansową.
Przewoźnicy alarmują, że w związku z embargiem są tak samo poszkodowani jak producenci żywności.
Wielu z nich zaciągnęło kredyty na zakup floty transportowej, a po wprowadzeniu rosyjskiego embarga firmy przewożące towary straciły zamówienia.
NIK po raz drugi w tym miesiącu alarmuje, że sytuacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest dramatyczna. Na początku sierpnia Izba informowała, że może zabraknąć pieniędzy na wypłatę emerytur. Teraz w swoim raporcie ostrzega, że niewypłacalność zakładu grozi finansom państwa.
NIK stwierdziła, że kwota rzeczywistych, nieściągniętych i wymagalnych należności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne przekroczyła w ubiegłym roku 55 miliardów złotych. Mimo że ZUS wykorzystał wszystkie metody egzekucji, od administracyjnych po karne, odzyskane dzięki nim należności w stosunku do ogólnej kwoty zaległości stanowiły w latach 2010-12 do kilku procent.
Raport NIK-u dotyczący sytuacji ZUS-u nie jest zaskoczeniem, mówi poseł Stanisław Szwed. Wiceszef Sejmowej Komisji Polityki Społecznej podkreśla, że pokazuje to każdoroczny budżet państwa. Musimy dopłacać do FUS.
Wypłata emerytur nie jest zagrożona, bo to państwo jest gwarantem wypłaty emerytur i o tym trzeba przypominać, ale faktycznie sytuacja jest bardzo zła. Podam też również taką liczbę, że jeżeli mamy 15 milionów zatrudnionych, a płaci 11 milionów osób pracujących składki, to gdzieś 4 miliony osób w tym systemie nie funkcjonuje. No to są osoby właśnie, które pracują na czarno, które są zatrudnione zatrudniane na umowie tak zwane śmieciowe. To jest olbrzymi problem, z którym no niestety Platforma nic nie robi.
Rząd PO-PSL od kilku lat drenuje Fundusz Rezerwy Demograficznej.
Pieniądze zgromadzone w funduszu wykorzystuje na wypłacanie bieżących emerytur. Po raz pierwszy miało to miejsce w roku 2010. Wówczas to z konta zabrano aż 7,5 miliarda złotych.
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko powiedział, że umowa o stowarzyszeniu z Unią Europejską zostanie przekazana do ratyfikacji przez parlament w połowie września. Zapewnił, że nie będzie żadnej zwłoki w ratyfikowaniu porozumienia.
Komentując wtorkowe rozmowy w Mińsku z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i przedstawicielami Unii Europejskiej, wykluczył także jakiekolwiek targi dotyczące suwerenności Ukrainy, jej integralności terytorialnej i proeuropejskiego kursu. Nazwał rozmowy w białoruskiej stolicy bardzo efektywnymi.
Rosja planuje na zimę całkowite wstrzymanie tranzytu gazu przez Ukrainę do odbiorców w państwach Unii Europejskiej, oświadczył premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk.
Rosyjski minister energetyki Aleksander Nowak określił te informacje jako bezpodstawne. Według Nowaka są to próby świadomego dezinformowania odbiorców rosyjskiego gazu.
26-letnia Amerykanka, która pracowała dla organizacji humanitarnych w Syrii, jest przetrzymywana przez dżihadystów z Państwa Islamskiego, poinformowała jej rodzina. Wiadomo obecnie o przetrzymywanych przez nich trzech obywatelach Stanów Zjednoczonych.
Dżihadyści, którzy niedawno opublikowali nagranie wideo ze sceną egzekucji amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya, zagrozili dalszymi egzekucjami Amerykanów w reakcji na straty zadawane im przez lotnictwo Stanów Zjednoczonych w Iraku.
W rękach dżihadystów pozostaje inny amerykański dziennikarz Steven Sotloff. Dżihadyści zagrozili, że będzie on następną ofiarą, jeśli amerykańskie naloty nie ustaną.
Nie ujawniono personaliów uprowadzonej Amerykanki, aby jeszcze bardziej nie narażać na szwanki jej bezpieczeństwa.
We wtorek napłynęły informacje o śmierci w Syrii w niejasnych okolicznościach innego Amerykanina Douglasa McCaina. Według niektórych źródeł McCain walczył po stronie dżihadystów.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za to spotkanie.